Rozmowa kontrolowana.
Przenosimy się do Warszawy. Tam nasz gość, dr Kamil Zaradkiewicz, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego, były dyrektor Zespołu Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie doktorze, witamy.
Dzień dobry.
Odszedł pan z Trybunału po, no tak można chyba powiedzieć, otwartym konflikcie z profesorem Andrzejem Rzeplińskim i publicznych wypowiedziach kwestionujących ostateczność orzeczeń Trybunału. A dzisiaj w Gdańsku jest jubileusz, uroczystość jubileuszu 30-lecia Trybunału. Żałuje pan trochę, że już bez pana?
Drobne sprostowanie, pani redaktor. Ja zostałem tak naprawdę usunięty ze stanowiska. Domagam się przywrócenia do pracy. A to nie z powodu kwestionowania ostateczności orzeczeń Trybunału, tylko z powodu wypowiedzi, która tak naprawdę nie była żadną recenzją Trybunału, tylko mówiła dość dotyczyła dość oczywistej prawdy, a mianowicie nie każde orzeczenie jest ostateczne. Ta wypowiedź w wywiadzie udzielonym dziennikowi Rzeczpospolita panu prezesowi Rzeplińskiemu się nie spodobała, no i spotkały mnie dość przykre konsekwencje. Trybunał Konstytucyjny jako instytucja, która ma stać na straży praw i wolności konstytucyjnych, ma problemy z respektowaniem wolności wypowiedzi. No ale jeśli chodzi o pytanie, ja nie żałuję tego, co zrobiłem, ponieważ wiem, że mam rację. A bardzo się cieszę, że Trójmiasto może gościć sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Gdańsk jest pięknym miastem. Natomiast wydaje mi się, że okoliczności obchodów tej rocznicy i sama rocznica budzi wiele wątpliwości.
Ale co, że nie ma czego świętować?
Myślę, że to nie jest najszczęśliwsza data, 30-lecie. Po 30 latach od wydania pierwszego rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny, to był wówczas inny Trybunał Konstytucyjny, o innych kompetencjach, wpisany w strukturę władzy PRL, powołany zmianą Konstytucji PRL w stanie wojennym przez ekipę generała Jaruzelskiego. Jeśli miałbym określić datę powstania czy świętowania Trybunału Konstytucyjnego w niepodległej Polsce jako w bardzo ważnej instytucji władzy publicznej, to bym raczej wskazał na przełom 89 i 90 roku, kiedy to Sejm kontraktowy zmienił rotę ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego ze względu na to, że nowo wybrani sędziowie wskazani przez wówczas Obywatelski Klub Parlamentarny odmówili złożenia ślubowania według roty PRL-owskiej.
Panie doktorze, to jest może tak jak z naszymi urodzinami. No trochę nie mamy wpływu na to, kiedy się urodziliśmy. Choć może na przykład część z nas chciałaby się urodzić po 89 roku i niektórzy mieli taką szansę. Ale idźmy dalej, jeśli pan pozwoli. Czy ja dobrze odczytuję pana zmieniające się poglądy na istotę istnienia Trybunału Konstytucyjnego i pan teraz uważa, że on jest niepotrzebny w Polsce?
Nigdy takiej tezy nie mówiłem, nie formułowałem. Wręcz przeciwnie, uważam, że system i zawsze uważałem, że system kontroli konstytucyjności prawa w demokratycznym państwie prawnym jest konieczny. Natomiast to, co musimy rozważyć i do czego asumpt niestety dał kryzys konstytucyjny, który mamy od roku, to jest formuła i model kontroli konstytucyjności w różnych państwach europejskich. Różnie ten model wygląda. Mało tego, same sądy i trybunały konstytucyjne funkcjonują według różnego zakresu kompetencji, są w różny sposób wybierane. Sędziowie mają różne kompetencje i pochodzą z wyboru przez różne organy. Także tu nie można mówić o jakimś jednolitym, jednym modelu sądownictwa konstytucyjnego czy kontroli konstytucyjności w ogóle.
Ale czy taki system, który jest w Polsce, jest pana zdaniem zły i jaki byłby, no nie wiem, optymalny, może nie najlepszy, ale optymalny?
Ja nie chcę przesądzać, jaki model byłby lepszy czy najlepszy. Niewątpliwie kryzys konstytucyjny ujawnił wszystkie słabości aktualnego modelu. Te słabości wiążą się przede wszystkim z tym, że Konstytucja Rzeczpospolitej w dość ogólnikowy sposób reguluje szereg kwestii dotyczących usytuowania i kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. W różnych krajach europejskich mamy do czynienia z takim specyficznym, ale myślę dobrym rozwiązaniem, kiedy te wszystkie zagadnienia są uregulowane w ustawie, ale nie w zwykłej ustawie, tak jak na przykład w Polsce, ale w ustawie o randze konstytucyjnej. No tak, żeby konstytucja w swojej połowie przepisów nie składała się z przepisów o Trybunale, ale jednak, żeby te przepisy miały rangę norm konstytucyjnych.
Panie doktorze, nie myśli pan, że tak naprawdę to ten cały kryzys konstytucyjny to my mamy za sprawą po prostu polityków i mamy takie rozwiązania w Polsce, w których za duży wpływ na Trybunał Konstytucyjny w gruncie rzeczy mają politycy. Mieli i mają politycy.
Przy tym modelu, który mamy w Polsce, to jest nieuniknione. Dlatego, że sędziów Trybunału powołuje aktualna większość parlamentarna i oczywiście to, co się stało się za sprawą polityków, ale tym impulsem, i to nawet sam Trybunał Konstytucyjny stwierdził, był przepis o wyborze pięciu sędziów przez Sejm poprzedniej kadencji i oczywiście cały kryzys od tego się rozpoczął, natomiast on niestety jakby rozlał się szerzej, to znaczy Trybunał Konstytucyjny za sprawą działań przede wszystkim prezesa Rzeplińskiego stał się stroną tego sporu stricte politycznego. I to jest smutne, dlatego że Trybunał powinien zupełnie do tego sporu się nie odnosić w sensie ocennym jako sędziowie, nie powinien uczestniczyć w nim sam prezes. Trybunał, ja zawsze to podkreślałem, powinien przemawiać ustami swoich orzeczeń. Do tego jest stworzony, to jest sąd prawa i sędziowie nie mają prawa uczestniczyć w życiu politycznym. Jeśli natomiast tak robią, to muszą liczyć się z konsekwencjami takiego działania. No i te konsekwencje niestety obserwujemy.
No dobrze, no właśnie, ale spór polityczny sporem politycznym, ale z punktu widzenia przeciętnego obywatela, który może nie widzi bezpośredniego wpływu Trybunału na jego życie, jednak dotychczas wydawało się, że istniała instytucja, która w jakiejś mierze, często było to kwestionowane, to prawda, chroniła obywatela przed właśnie zakusami ze strony polityków. Dzisiaj takiej instytucji wydaje się, że nie ma. Może nie musi być.
Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Konstytucyjny jest, tyle tylko, że nie może skutecznie realizować swoich kompetencji za sprawą różnych zdarzeń czy różnych decyzji, także podjętych w łonie samego Trybunału. Czy przede wszystkim dlatego, że...
W praktyce właściwie nie byłoby... pracuje.
Nie no, w praktyce pracuje. Ja przypomnę, że wydaje rozstrzygnięcia. Niestety nie wszystkie one są wydawane legalnie zgodnie ze standardami i zasadami prawa, przede wszystkim procesowego. Natomiast gdyby istniała dobra wola ze strony obecnej większości sędziów Trybunału, a przede wszystkim prezesa Trybunału, to zapewniam Państwa, że Trybunał funkcjonowałby sprawnie i rzetelnie, wydając orzeczenia jako sąd prawa. Niestety tak nie jest, ale to nie jest wina polityków, zapewniam. To te wszystkie narzędzia, żeby uzdrowić sytuację Trybunału, ma w swoich rękach sam Trybunał. Niestety z nich nie skorzystał.
No dobrze, ale jaką mamy gwarancję, że nawet jeśli Trybunał pracowałby, tak jak pan mówi, w takim trybie, to te orzeczenia byłyby publikowane. Przecież widzimy, że część orzeczeń nie jest w ogóle publikowana przez kancelarię premiera. To nie budzi zaufania do tego całego procesu.
Pani redaktor, szanowni państwo, to, o czym pani mówi, to dotyczy w ogóle oceny, czy mamy do czynienia z orzeczeniami. To dyskusja od dłuższego czasu na ten temat trwa, ponieważ to nie jest tak, że może się zebrać dowolna, ustalona przez prezesa Trybunału liczba sędziów i wydać coś, co oni nazwą orzeczeniem. Tu obowiązują sędziów ścisłe reguły proceduralne. Ta procedura nie jest stworzona dla wygody sędziów, wręcz przeciwnie. Gdyby to miało być dla wygody samych sędziów i zapewnienia im swobody decydowania o wszystkim, to w ogóle wszystkie przepisy proceduralne, czy to procedury cywilnej, karnej, byłyby zbędne, bo proszę mi wierzyć, wszystkie one wiążą ręce przede wszystkim sądom. I tak samo jest w wypadku Trybunału Konstytucyjnego. Niestety z przyczyn, moim zdaniem, śmiem twierdzić, politycznych, prezes Rzepliński i ośmiu pozostałych sędziów twierdzi inaczej. Uważają, że przepisy proceduralne ustawy o Trybunale nie mogą im wiązać rąk. To oni decydują, według jakich kryteriów i standardów postępować. Tymczasem to są urzędnicy państwowi. Oni mają postępować zgodnie z prawem. Istnieje w polskiej konstytucji zasada legalizmu, oznaczająca, że każdy organ władzy publicznej działa w granicach i na podstawie przepisów prawa. Nie może działać wychodząc poza ramy, które stworzył mu prawodawca.
Panie doktorze, a może to taka trochę refleksyjne pytanie. Pracował pan w Trybunale 15 lat. Pracował pan z różnymi prezesami, różnymi sędziami, także z profesorem Rzeplińskim. Tak. Jak ta praca wyglądała wcześniej w stosunku do tego, co stało się potem, co teraz pan mówi o profesorze Rzeplińskim?
Ja zawsze ceniłem sobie pracę w Trybunale z uwagi na merytoryczny jej charakter. To jest praca nad orzeczeniami Trybunału, praca dotycząca prawa konstytucyjnego czy problematyki konstytucyjności ustaw. To jest moja pasja. Ja zacząłem pracę w Trybunale w 2001 roku. Faktycznie współpracowałem z kilkoma prezesami, z bardzo wieloma sędziami. I tak jak mówię, to była praca merytoryczna. Wszystko odmieniło się niestety właśnie wówczas, kiedy pan prezes Rzepliński postanowił wystąpić na ścieżkę wojenną przeciwko ustawodawcy. Ja nie jestem od tego, znaczy nie byłem jako urzędnik Trybunału Konstytucyjnego od tego, żeby recenzować pracę prezesa i sędziów, publicznie kwestionować ich decyzje, ale jednym z moich zadań jako dyrektora Zespołu Orzecznictwa i Studiów było między innymi wskazywanie sędziom, w tym prezesowi, na pewne wątpliwości czy niespójności, czy to, że działają inaczej niż wcześniej, gdy chodzi o wydawane orzeczenia. I tak też czyniłem. I tak jak wspomniałem na samym początku, jedna zupełnie nie będąca, nie odnosząca się do aktualnych problemów orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego wypowiedź, tak naprawdę jedno zdanie uruchomiło lawinę przeciwko mnie skierowanych działań. I no, jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy.
No właśnie, mówi pan o ścieżce wojennej, którą wytoczył prezes Rzepliński ustawodawcy. A czy nie jest też tak, że ustawodawca wytoczył wojnę Trybunałowi i mamy oto właśnie taką trochę wojnę totalną?
Nie, no, ustawodawca reguluje zgodnie z tym, co, do czego upoważnia go wprost Konstytucja. W artykule 197 reguluje tryb postępowania i organizację Trybunału Konstytucyjnego. Proszę mi wierzyć, że wbrew temu, co twierdzi część sędziów Trybunału Konstytucyjnego, te zasady, które zostały sformułowane w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, nie paraliżowałyby i nie paraliżują pracy Trybunału Konstytucyjnego, co zresztą obserwujemy, ponieważ ta działalność orzecznicza w bardzo niestety okrojonym zakresie, ale to z winy samych sędziów, jest realizowana. Gdyby miał mieć miejsce paraliż, to by tak nie było. Tylko chodzi o to, że powiedziałbym, celem ustawodawcy było przede wszystkim uregulowanie sytuacji sędziów, których pan prezes Rzepliński raczej nie dopuszczać według sobie tylko znanych kryteriów i według sobie tylko znanej podstawy prawnej, bo w prawie polskim taka nie istnieje i to jest zarzewie i przyczyna całej tej batalii.
Tak, inni by powiedzieli, że prezydent nie przyjmuje przyrzeczenia od innych sędziów i bądź tu mądry człowieku i zrozum to, co się wokół tego dzieje, ale chciałabym zapytać może tak dalej na koniec, jak się sytuacja pana zdaniem, tak realnie jak pan na to patrzy, ale też no, jako prawnik rozwinie, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny?
Myślę, że najbezpieczniejszym dla państwa polskiego rozwiązaniem byłoby wprowadzenie rozwiązań szczegółowych dotyczących funkcjonowania Trybunału w przepisach rangi konstytucyjnej, ale wątpię, żeby tak to nastąpiło, bo do tego potrzebna jest kwalifikowana większość parlamentarna. Natomiast w praktyce wydaje mi się, że oczywiście to są tylko przypuszczenia na razie. W praktyce wydaje mi się, że wraz ze zmianą na stanowiskach sędziów, upływem kadencji kilku sędziów, w tym prezesa Rzeplińskiego i wiceprezesa Biernata, dojdzie do uspokojenia sytuacji. Ja mam nadzieję, że sami sędziowie Trybunału Konstytucyjnego do tego się przyczynią, bo tak jak wspomniałem, to w ich rękach tak naprawdę spoczywają wszystkie instrumenty naprawy tej sytuacji.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę i pozdrawiam
Dziękuję
z Gdańska.
Bardzo. Dziękuję również.
Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem był dr Kamil Zaradkiewicz, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego, były dyrektor Zespołu Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Rozmawiała Agnieszka Michajłow. Jest za kwadrans dziewiąta.